Salon artystyczny.
Teatr Miniatura przygotowuje nam spektakl w prezencie na święta, magiczne święta Malwiny. Premiera dziś o godzinie 17. Za moment o tym porozmawiamy, a także o dwóch premierach Fundacji Teatru Boto. Ćwiczenia stylistyczne w najbliższy piątek, 9 grudnia. Premierowy spektakl. Przygotowywany jest też spektakl Alicja pod ziemią. To ofowa wersja Alicji w Krainie Czarów dla dorosłych. Zapraszam.
Across the Thames, hand in hand with all my friends. All the things that we planned, my son's eyes and the outline of his hand. And even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old, another year draws to its close. And tired London slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze, protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close. Entire London slows. When I dream tonight, I'll dream. So tell everyone that there's hope in your heart. Tell everyone or it'll tear you apart at the end of Christmas Day. When there's nothing left to say, the years go by so fast. Let's hope the next beats the last. So fast, let's hope the next beats the last.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Magiczne święta Malwiny. Dziś o 17:00, czyli naprawdę niebawem, premiera w Teatrze Miniatura. Jest z nami dyrektor teatru Romuald Wicza-Pokojski.
Dzień dobry.
Który sprawuje także opiekę reżyserską nad spektaklem. Scenariusz napisała Agnieszka Kochanowska.
Tak, wszystko się zgadza.
I porozmawiamy o tym oczywiście, a także o dwóch premierach Fundacji Teatru Boto. W Teatrze Boto się odbędą ćwiczenia stylistyczne 9 grudnia w piątek o 19:00 i o tym opowiedzą Małgorzata Brajner, Piotr Jankowski.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie, którzy razem z Marcinem Nenko, tak, tworzą ten spektakl. Potem odbędzie się premiera Alicji w Krainie Czarów, ale zupełnie inaczej się nazywającej, czyli Alicji pod ziemią, Alicja pod ziemią. Tak. Michał Derlatka.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. I Sylwia Góra-Weber, która będzie też w imieniu całego Boto jako szefowa opowiadała, ale tak. Gra też w Alicji, więc tak. Żywy i aktywny uczestnik tego przedsięwzięcia. To jeszcze tylko dodam, że oczywiście Andrzej Żak też gra w Magicznych Świętach Malwiny, więc będziesz
i
przedmiotem, i podmiotem.
Andrzej jest czerstwy.
Czerstwy piernik jest.
Tak. Dobrze. I od tego zaczniemy, bo pojutrze Mikołajki. Także atmosfera już jest. W centrach handlowych choinki już są.
Przeboje
już też się... Kolędy rzadko, prawda? Raczej jakieś inne pioseneczki, nieważne. W każdym razie jest to taka sytuacja, w której mamy, jak rozumiem, i dzieci też, poczuć atmosferę świąt przedświątecznie i nabrać ochoty na te wszystkie pierniczki i choinki. Tak?
Tak, znaczy to jest właściwie taki nasz punkt wyjścia całego zespołu, całego teatru, bo to jest ta rzecz, która jest dla mnie bardzo cenna, że robimy to siłami całego naszego domu. Scenografię Maja Kanabaj, która jest kierowniczką pracowni, Agnieszka Kochanowska, która jest również PR-owcem, jest tutaj odpowiedzialna za tekst cały. Także no, to jest akurat takie dość dobre doznanie dla nas, bo ta atmosfera też również nam się udziela. I tak właściwie zapraszamy po to, żeby spędzić z nami święta właściwie przez cały grudzień, codziennie chcemy spędzać tą atmosferę świąteczną przy naszej choince.
Malwina, dziewczynka.
Malwina, dziewczynka, trochę zadziorna, także, która lubi postawić na swoim, no, zostaje zostawiona przez rodziców, żeby poczekała przy choince właśnie w galerii handlowej. Tam zasypia, wciąga ją cały świat choinki i tam wraz z wiszącymi zabawkami choinkowymi na tej choince stara się uratować święta, ponieważ czarodziej, mizantrop, który jest czubkiem na tej choince, stwierdza, że skoro nie potrafimy spędzać świąt, to ich nie będzie. No i tutaj wszystkie perypetie się rozgrywają. Jest bombka, jest laska cukrowa, jest cukiereczek, jest lampka choinkowa, jest oczywiście czerstwy piernik, także...
No, Andrzej ze smutkiem kiwa.
Nie, dlaczego nie? Wszystkie zabawki choinkowe w jakiś sposób tam są przez nas odgrywane. Natomiast tu jeszcze dodam tylko o tym naszym mizantropie. On jest na czubku choinki w tym centrum handlowym i on bardzo dobrze widzi, że ludzie raczej są w centrum, a nie skupieni w atmosferze świąt i w takim wyciszeniu. No i stąd jest jego tak zwana intryga, a właściwie nawet chyba nie intryga, tylko taka prowokacja wobec wszystkich, że jeżeli wy nie potraficie, to ja wam te święta skasuję, no ale on to robi tak dobrodusznie, żeby ich przekonać, że jednak są w stanie zaśpiewać więcej niż na przykład dwie zwrotki kolędy. Mhm. No, tak. Co prawda nie 32, no ale na przykład 4, 6, 8.
Bo główną bronią w rękach Malwiny są właśnie kolędy. To właśnie kolędami stara się wraz ze swoją drużyną zabawek choinkowych przekonać czarodzieja mizantropa do tego, że jednak warto, żeby święta były.
Czyli kolędy są śpiewane.
W dużej ilości.
Przez cały zespół?
Przez cały zespół. Znaczy tutaj warto też wspomnieć, że kompozycje, nowe aranżacje, znaczy może nawet nie tyle co nowe, ale aranżacje, które z mojej perspektywy są wybitne. Nawet żałuję, że wcześniej nie wpadliśmy na pomysł, żeby wydać płytę z tymi kolędami. Tutaj Jowita Cieślikiewicz, która jest no, wyjątkową kompozytorką z wyjątkowym talentem, podeszła do tych aranżacji. Myślę, że nadrobimy to wydanie tej płyty w przyszłym roku, bo materiał jest wart tego. To są naprawdę świetnie zakomponowane i zrealizowane oczywiście przez zespół Miniatury Kolędy, co można zobaczyć już dziś od godziny 17. Mm.
Czyli też trochę rodzaj koncertu. Ale
śpiewamy na głosy, no, oprócz tam kilku solówek, które są, nie? To tak to cały zespół.
Jednocześnie śpiewa. Animując, macie kukłami, czym animować?
Tak, bo spektakl jest grany w kukłach, jest za parawanem.
Tak, i to jest dla mnie osobiście duże wydarzenie, bo ja za parawanem ostatni raz byłem chyba 15 lat temu, a teraz właściwie całą sztukę z drobnym wyjątkiem, o którym nie będę wspominał. Kto przyjdzie, to się zorientuje, zobaczy, o co chodzi. Natomiast tutaj te, no, ponad godzinę, jednak dwa akty za parawanem cały czas.
Tak. I czuć święta w miniaturze?
Mamy prawdziwą choinkę.
No, aha, prawdziwą.
Jodła, oczywiście,
znaczy,
jodła.
My też mamy prawdziwą,
prawdziwą,
mniej pachnie.
Nie sztuczną, prawdziwą, tak, no, mamy. Tak. Prawdziwą i czuć, no to czuć. Na razie to jesteśmy w pracy, dzisiaj premiera, a zobaczymy, jak to się będzie odczuwało już od wtorku, kiedy przyjdą do nas widzowie, ci, do których to adresujemy, czyli właściwie do wszystkich, no, bo tutaj nie ma...
Od najmłodszych, od 4 lat.
Ograniczeń wiekowych. Każdy może śpiewać kolędy, nie?
Czyli pracowity czas przedświąteczny i świąteczny. Gdzieś tam trzeba te pierniki popiec po cichu w domu nocą, a poza tym gracie, tak?
No tak, znaczy no dla nas to, ja myślę, że teraz się zacznie już ten najprzyjemniejszy etap, czyli właśnie granie. Oczywiście próby te również są przyjemne, urocze, jest dużo oczywiście dowcipów i tak dalej, ale gdzieś chyba granie jest już tym, co jest chyba taką największą wartością dla całego zespołu, więc myślę, że później już ochoczo po tych graniach będą mogli robić to, żeby w ich domu nie było czerstwych pierniczków.
O, na przykład.
No to zapraszamy. Dziś o 17:00 premiera, potem spektakle w grudniu, w styczniu, kiedy tak. Jeszcze ta atmosfera będzie, jeszcze będzie zapach czuć.
Tak. Taki jest plan, jeżeli chodzi o spektakle związane z Malwiną. Także zapraszamy, przyjdźcie do nas, śpiewajcie razem z nami kolędy. Zapraszamy.
A tutaj panowie sobie, reżyserzy Michał Derlatka i Romuald Wicza-Pokojski, żartowali przed audycją, że opowiedzą nawzajem o swoich spektaklach. To ja teraz, zanim się pożegnamy, chciałam zapytać dyrektora Teatru Miniatura, czy i co wie o Alicji pod ziemią, przygotowywanej przez Michała Derlatkę?
Ja myślę, że to, co jest najważniejsze w tym spektaklu, to jest to, że to będzie właśnie Alicja pod ziemią.
No to się zgadzam.
Tak, znaczy no nic nie wiem, znaczy oczywiście byśmy się umawiali na to, że
to
może...
Logiczne, że będziemy, skoro wskakuje do króliczej nory, no to pod ziemią, nie? Mhm.
No wiesz, jesteśmy w czasach, że nie wiadomo, gdzie już są królicze nory, także może być różnie, jeżeli tutaj tak...
To groźnie zabrzmi.
Nie, my sobie oczywiście żartowaliśmy, że byśmy sobie poimprowizowali, natomiast Michał jest bardzo utalentowanym reżyserem, więc myślę, że ten świat pod ziemią będzie się... atrakcyjne, także też się czuję zaproszony.
Oczywiście.
23
grudnia.
Czujemy.
O godzinie 19.
23 grudnia?
No tak, a na razie nam data premiery wyszła. No,
na razie tak. Różne. Może się okazać, że na początku stycznia, ale pracujemy, żeby zdążyć na 23 grudnia.
Po prostu pierniki trzeba upiec wcześniej.
Pod choinkę.
No to są pierniczki, to muszą poleżeć ze 2 tygodnie. Tak?
Ja nie piekę pierników, także
tak
ja nie wiem.
Świątecznie naszym spektaklem.
Czyli 23 Alicja pod ziemią, ofowy spektakl. Tak można o tym... Dla dorosłych?
Tak.
Czarna komedia muzyczna, jeszcze przeczytałam.
On jest troszeczkę utrzymany w duchu tego spektaklu, który poprzednio robiliśmy w Teatrze Boto, czyli Wróżki z kranu. Czyli to jest znowu taka reinterpretacja tekstu, który jest tekstem, no tak mogłoby się wydawać, dla dzieci. I taka próba odczytania go takiego bardziej dorosłego. I, no i tak sprawdzenia, co z tej Alicji, z tego tekstu Karola może być dla nas interesujące jako... też dla widzów oraz dla nas twórców i dla mnie, jako dla kogoś, kto się normalnie zajmuje teatrem dla dzieci też. No i ten Teatr Boto i te pomysły na realizację tam, to jest takie miejsce właśnie eksperymentu i takiego innego podejścia, właśnie takiego ofowego, powiedzmy sobie, podejścia do literatury dziecięcej.
Niech będzie eksperymentalne. Podrążymy jeszcze pod tą ziemią, poszukamy. Tak. Porozmawiamy także o bliższej, bo już 9 premierze ćwiczeń stylistycznych już za moment. Thank you. Jeszcze trwają czułe pożegnania. Romuald Wicza-Pokojski pobiegł. No trudno się dziwić, dziś premiera. Ciebie też puścimy, Andrzeju.
Nie, nie, ja posiedzę.
To magiczne święta Malwiny.
Jestem spokojny, opanowany, zeschnięty piernik, który się wyrywał. Do czego?
Tymczasem porozmawiamy o premierach, które odbędą się w Boco, zaczynając od ćwiczeń stylistycznych. I to chyba też jest eksperyment. To znaczy, to jest eksperyment wyrastający z eksperymentu. Raymond Queneau stworzył... No właśnie, no, wy opowiedzcie może.
Jak ale dobrze to... się zaczęło. Dobrze
się może zacznijcie od tego, dlaczego o tej książce, czy o tym jego tekście mówiono przez lata, że jest nieprzetłumaczalny w ogóle na inne języki.
No mi się wydaje, że rzeczywiście to nie jest łatwe zadanie dla tłumacza. Tak mówiono, też tak przeczytałam, że tak mówiono. Jak dostałam, bo historia jest taka, że dostałam w prezencie od kolegów aktorów tą książkę, w prezencie urodzinowym. Jak przeczytałam tą książkę, to pomyślałam sobie z pozycji polskiego czytelnika, że mam prawie taki sam szacunek dla tłumacza, pana Jana Gondowicza, jak dla autora, właśnie Raymonda Queneau. I, no i myślę, że to nie jest takie proste. Nie jestem tłumaczem, nie zajmuję się tym jakby zawodowo, więc nie potrafię do końca sobie wyobrazić, jaka trudność stała przed tłumaczem, ale wydaje mi się, że zrobił to po prostu super. No.
Małgorzata Breiner, autorka konceptu też, oprócz tego, że we trójkę, jak rozumiem państwo, jakoś tworzycie.
Tak, pracujemy we trójkę. Myślę, że to znaczy po prostu pomysł może wyszedł ode mnie. Ta książka po prostu wpadła w moje ręce. Zachwyciłam się jakby tym materiałem. Wydaje mi się on niezwykle twórczy, taki aktorski, do takich naszych aktorskich poszukiwań, muzycznych poszukiwań. No i zaprosiłam właśnie kolegę aktora Piotrka Jankowskiego.
Nie, ja pamiętam, jechałem samochodem i Gosia zadzwoniła i powiedziała, że ma takiego człowieka i taką książkę i czy bym wszedł w projekt. I ja mówię, no dobra, czemu nie, zobaczymy. Pamiętam, że tego samego wieczoru, jak dojechałem już i siadłem i wpadła w ręce ta książka, to od razu pojawiały się obrazy, tak? No, ponieważ wspomniany pan Jan Gondowicz, miałem okazję z nim rozmawiać, on mówi, że jak zaczynał tłumaczyć tę książkę, to mówił, że jakby nikt nie wierzył w to, że mu się to uda, bo jest to absolutnie karkołomne zadanie. Tyle, że on stworzył jakby przełożył to przez siebie, bo to jest takie jak z tłumaczeniem poezji. Nie da się tego przetłumaczyć, tak? Jeżeli nie przefiltrujemy tego przez siebie, przez swoją wrażliwość, to nic z tego nie wyjdzie. Wyjdzie po prostu jakiś translator. A on to przełożył przez siebie i to się jakby fantastycznie udało. I wracając do tematu, jak to przeczytałem, to wiedziałem, że to jest absolutny materiał do tego, żeby się zabawić aktorsko na pewno, tak? Bo zastanawialiśmy się, czy to nazywać spektaklem. Nie do końca. Bardziej nas interesowało pójście w kierunku jakby teatralnego koncertu, połączenia jakby teatru i muzyki, bo tekst się do tego idealnie nadaje.
No i zaprosiliśmy jeszcze do naszej pracy Marcina Nenko, który aktualnie jest na Śląsku, bo pisze muzykę do bajki w Teatrze w Będzinie, ale zaraz wróci i wracamy do pracy. Ponieważ muzyka jest też istotna w tym naszym projekcie, spektaklu. Dlaczego? Dlatego, że autor, Raymond Queneau, wyszedł trochę od inspiracji muzyką. Poszedł na koncert, na którym usłyszał fugę Bacha i pomyślał sobie, dlaczego w literaturze nie zrobić czegoś, co jest czymś podobnym, jest po prostu wariacją na jeden temat. No i napisał na bazie bardzo prostej, błahej historii, jakiejś potyczki słowno-wzrokowej dwóch panów w autobusie i potem jakiegoś gdzieś tam ich ponownego spotkania koło dworca Saint-Lazare. Napisał wariacje na 99 sposobów.
I wszystkie gracie? Przepraszam, bo od początku
nie mamy aż takiej tradycji, ani umiejętności.
Może zrobimy trzy wieczory.
Nie, no wybraliśmy sobie, mamy tam bodajże 20 parę.
Ale to też jest ważne, to też, że to są te teksty, które na nas działają, tak? Nie wszystkie z 99 jakby z
aż tak
się
nas
zgadzają,
tak? Inspirowały, że tak powiem, do jakichś takich właśnie działań. Natomiast, no jeśli historia ta podstawowa nazwana jest sprawozdawczo, prawda, czyli czysto informacyjnie, to potem pojawiają się tytuły na przykład zdumiewająco, niezdarnie, filozoficznie, oficjalno-listownie, botanicznie, kulinarnie, rustykalnie. No mówisz,
rustykalnie w autobusie, jest to ciekawe.
Tak. Więc nas po prostu podziałało, działa nam to na wyobraźnię i wydaje nam się to też dowcipne, ale muszę przyznać tutaj, że bo teatr to jest wspólnota ludzi. I to, co jest dla mnie najważniejsze i takie najfajniejsze w tej pracy, to jest to, że po prostu nasza trójka jakoś szczęśliwie działa na tej zasadzie, że jeden coś wrzuca, drugi zaraz to podchwytuje i po prostu mamy podobne absurdalne poczucie humoru, podobnie myślimy i to niesie po prostu, i to buduje. I taki czujemy sens. A przy tym wszystkim jeszcze strasznie dziękujemy Teatrowi Boto, Adamowi Nalepie, Sylwii Górze, Tomkowi Weberowi, że nas po prostu...
przygarnęli ten świąteczny
no i tak
czas.
Trochę w ciemno, trochę powiedzieli, dobra, weźcie, zapraszamy, róbcie. I otworzyli swoje po prostu progi.
Tak, tak, bo oni tego nie zobaczyli.
Oni nie wiedzą, co to będzie.
My też jeszcze nie wiemy.
Ja jestem pewna, że to będzie na pewno fantastycznego.
Także dziękujemy. Dziękujemy też miastu Sopot, które nas po prostu wsparło trochę, że mogliśmy wydrukować plakaty i jakiś tam bankiet, mam nadzieję, urządzimy dla naszych premierowych gości. Piotrze?
Zgadzam się. Nie, ale jeszcze wracając, bo to jest na przykład dla mnie to jest o tyle ciekawe, bo to jest krótkie zdarzenie w autobusie. Banalne. Tak? Ktoś komuś nadepnął na buta i tyle. Jest to opowiedziane, tak jak już Gosia powiedziała, na 99 sposobów, ale wybierając te 20 tekstów, jakby jesteśmy w stanie wcielić się w 20 postaci i z perspektywy 20 postaci zobaczyć to zdarzenie. I to jest ciekawe, tak? Jak banalna sytuacja może być opowiedziana przez charaktery ludzkie, tak?
No i punkt widzenia też czasem troszeczkę się zmienia, prawda? W zależności od typu. No, ale też ja sobie też tak myślę, że w tej pracy jest potrzebny taki spory dystans do samego siebie, że my po prostu używamy siebie do tych celów stylistycznych.
Tak.
No tak, no jak o tworzywo, no aktor to tworzywo przecież.
No po prostu tworzywo i używamy siebie po prostu bez specjalnych ambicji na nie wiadomo co, ale też z taką szczerą, powiedziałabym, uczciwością, prostotą, poczuciem humoru też na własny temat, własnych ograniczoności, własnych wrażliwości, marzeń. Myślę, że to pozwala nam na to też to, że ufamy sobie i to jest zaufanie w takiej wspólnej pracy, to jest też, wydaje mi się, coś, co bardzo pomaga i niesie i otwiera ludzi. Zaufanie, szacunek, jakieś takie życzliwość.
Jak powiedziałeś, że przyszliście do Boto z czymś, czego oni jeszcze nie widzieli, to mi się skojarzyło.
To już jest zaufanie.
Z tym głosem, który w Ameryce u twórców potęgi kina amerykańskiego, którzy twierdzili, że to jest najlepszy interes na świecie, bo ludzie płacą za coś, czego jeszcze nie widzieli.
Czyli myślę, że bardzo ciekawa praca także, taka jakby z próby na próbę coś nowego się wydarza. Ja to sobie tak wyobrażam, nie wiem. Takie eksperymentowanie trochę na samym sobie i wzajemnie w różnych relacjach, pomysły, które się pojawiają.
Tak, trochę tak. Jesteśmy też takimi ludźmi od wszystkiego przy tym wszystkim. No bo wiadomo, że jak się robi coś na tak zwanym offie, to trzeba się zakręcić, a dobra, tu trzeba zrobić plakaty. W tym miejscu pozwólcie państwo, że podziękuję mojemu osobistemu mężowi, który nam całą tu identyfikację poczynił, plakaty i całą resztę. Narzeczona Marcina Nenko, Kasia Michalska prowadzi nam. To jest rodzinne wydarzenie. Prowadzi nam profil na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Żona Piotrka Jankowskiego kręci go w dziwnych sytuacjach. Też zobaczcie państwo na Facebooku. Mamy
bardzo ciekawie to zabrzmiało. Kręci go w dziwnych sytuacjach.
Zobaczcie państwo na Facebooku.
Na Facebooku ćwiczeń stylistycznych. Także tu jest dużo absurdu, proszę państwa, jak widzicie.
Okej. Stres jest, no bo to zawsze jest przed premierą. Tak. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że my sami jakby do końca nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Tak? Wiemy, jak się zaczyna.
Do czego nas to doprowadzi.
Tak. Ale myślę, że właśnie, że to jest fajne w tej pracy, pracy, że nie ma jakiegoś takiego zadęcia. My nie wiemy, nie. Wiadomo, że nie będziemy... wszystkie drzwi zostały już wyłamane dawno, natomiast żeby poczuć się, że ta droga jest ciągle otwarta, tak? Znaczy, że z góry nie zakładamy sobie, że wiemy, jak to będzie wyglądało, tylko to jest, na tym polega eksperyment, tak?
No tutaj czytam, muzyczność, matematyczność, niepohamowana swoboda mutacji, gra przypadku i symetrii, inwencji, konwencji i tak dalej, jakaś kombinatoryka, rzucanie kośmi, nie wiem, dokładnie, co tam w tym wszystkim, czyli taka, no, wolność też wynikająca z przypadkowości.
Tak, bo zdecydowanie w przypadku ćwiczeń stylistycznych, jak dominuje nad co? Czyli właśnie ta fantazja, jak to ugryźć, tak jak autora kręciło, jak opowiedzieć jedną banalną, błahą historię na kilkadziesiąt sposobów, to nas z kolei, dostając ten materiał, kręciło, jak fajnie jakby użyć tego materiału, przełożyć na po prostu nasze temperamenty, na nasze wrażliwości, na nasze poczucie humoru, na naszą wyobraźnię. Mhm. Jak oczywiście interpretujemy, tam nie ma, wiecie państwo, jakiegoś teatru rozbudowanego, to są warunki kameralne i my dokładnie zresztą, taki jest nasz cel, że jakby tutaj słowo, czy wyobraźnia, interpretacja aktorska i muzyczna jest na pierwszym planie. Nie ma żadnej inscenizacji. To jest po prostu niezwykle surowe. Jest trójka ludzi, Piotrek, ja i Marcin. Marcin ma jeszcze tam, prawda, instrumenty pod ręką, bo tworzy muzykę na żywo. Jest kontrabas, gitara, klawisze i jeszcze parę innych rzeczy. I to się dzieje tu i teraz.
Czyli taki barok pozbawiony ołtarzy po
prostu. Ołtarzy na pewno.
No dokładnie, ja tak nie wiem, jak się będę czuła po premierze 9 grudnia i co z tego jakby się przeniesie. Natomiast tak w tej chwili, kiedy słucham i sobie wyobrażam, to myślę, że to jest taki fajny dystans do rzeczywistości, przepuszczonej przez bardzo różnych ludzi, co sprawia, że jakby bawimy się tymi wariacjami, smakując życie z różnych jakby perspektyw, prawda?
Oby, dokładnie.
No, a nie zadymamy się na jakieś tezy.
Smakowanie jest dobrym słowem, bo myślę, że literatura również jest ta, którą wzięliśmy do zabawy, jest smakowita, tak? W samym czytaniu. A już jak się słucha Małgorzaty Brajner,
to... No tak. To była po prostu beznadziejna wazelina na potrzeby nie wiadomo czego.
Raymond Queneau, ćwiczenia stylistyczne. Premiera 9. No i zobaczymy na scenie Małgorzatę Brajner, Piotra Jankowskiego i Marcina Nenko. Jeszcze usłyszymy Jacka Labijaka, tak?
Bo tak, tak. Bo ja, o właśnie. No i to jest kolejna taka rodzina tutaj, że tak powiem, aktorska, bo poprosiliśmy Jacka, żeby nam przeczytał ten pierwszy tekst sprawozdawczo i on to uczynił. No i tak go trochę pomiksujemy, poużywamy.
My sobie poużywamy, a skoro już o smakowaniu tekstu, no to teraz mamy Alicję w Krainie Czarów pierwotnie, Luisa Karola, posmakowaną, nie?
Znaczy tak naprawdę pierwotnie to była Alicja pod ziemią, a potem Luis Karol zmienił zdanie i ona nazwała proszę, Alicja w Krainie Czarów. Więc my tak naprawdę jesteśmy u źródeł.
Wracamy do źródeł.
Tak?
Dobrze, powiedział Michał Derlatka, który wraca. Sylwia Góra-Weber, Alicją jesteś tam? Czy też
nie,
krójkiem nie. Na przykład, albo czymś w ogóle zupełnie?
Nie, mamy, mamy lepszą, młodszą Alicję. Młodszą. Alicją jest Zofia Natter, a ja jestem, jak to zwykle bywa, królową. Również.
Jedną i drugą, czy...
Jestem królową, księżną, kapelusznikiem.
No co tak, tam mówimy Alicję na trzech aktorów, także...
A to niesamowite, bo jak kiedyś zaraz po szkole w Teatrze Dramatycznym w Warszawie grałem w Alicji w Krainie Czaru, grałem kota.
U Miśkiewicza?
Nie. Tam robił Tomek Hynek to.
Aha. No, u nas kotem jest Robert Minkiewicz.
Tak. Tak, tak. No w każdym razie postacie są łączone, bo musimy dokonać takiej dość radykalnej syntezy, na którą mieliśmy pewien taki niezły pomysł. O, przepraszam, tutaj muszę do mikrofonu mówić.
Tak,
gdzieś,
tak, bo to taki eter. Jakiś mikrofonik, żeby tam bliżej.
Tylko to ja powinienem od początku zacząć, bo jakby co wymyśliliśmy, bo jaką ja tezę postawiłem sobie tak. I staram się tutaj bronić heroicznie razem z dzielną ekipą Teatru Boto. No więc, bo ja już zacząłem mówić o tej dorosłej lekturze, więc ja założyłem, że Alicja pod ziemią jest historią takiej inicjacji do dorosłości, do świadomości. Bo jakby, no więc tak filozoficznie trochę do tego tutaj, prawda, podchodzimy. Tekst jest taki właśnie, no, baśniowy i zabawowy, a to, co tam jest pod tekstem, no to staram się tak właśnie... No więc zakładam, że generalnie takie czasy są, że no tak późno się dorasta, bo nawet niektórzy uciekają od tego dorastania w ogóle i tak żyją takim życiem dziecka do nie wiadomo kiedy. Więc zakładamy, że ta Alicja, która w naszym wypadku nie jest małą dziewczynką, tylko jest taką osobą, która takim zagubionym chłopcem w wersji dziewczęcej, powiedzmy sobie, jakby taki zabytą się panem Bariego. No, no więc ona jest taką dorosłą osobą, która jednak żyje w takim świecie, który ona sobie celowo na swój własny użytek pewnych rzeczy nie chce zauważać i ich nie zauważa, czyli taki mechanizm wyparcia psychologiczny jakby stosuje. I sobie ten świat tak idealizuje, koloryzuje i upiększa. No i coś takiego się wydarza, że ona wpada właśnie do tego takiego, do tej króliczej nory, tak, która u nas jest dziurą w dywanie. I pod tym dywanem są wszystkie te rzeczy, które normalnie ona stara się na co dzień pod ten dywan zamieść. Bo wiadomo, co z oczu, to z serca. No i proponuję taki mechanizm, tak sobie myślimy, że Alicja działa w ten sposób, że jak widzi cokolwiek, co wzbudza w niej, co jest jakimś takim zagrożeniem dla jej poczucia bezpieczeństwa. Czyli jak widzi faceta, który ma zabandażowaną głowę i ten bandaż mu dęda, bo dostał w tak zwany czambuł, no to ona, żeby się go nie bać, to mówi sobie, że to jest tylko króliczek i zaczyna go traktować jak tego. Tak. I takie uszka dyndające bandażowe. No więc mieliśmy taki sobie właśnie sposób na oswajanie tego strasznego świata pełnego przemocy i Bóg wie czego.
Bóg wie czego, ja tu czytam, że krew na dywanie zamienia się w róże.
No tak, takie, że z jednej strony mamy jakąś historię, która jest bardzo brutalna, ale forma tej opowieści przez tą baśniowość też nas oswaja z tą brutalnością. Czyli jakby troszeczkę to jest dalsze poszukiwanie w tym samym kierunku, to o czym wspomniałem. Jak zaczęliśmy z tą wróżką z kranu, widzieliśmy historię, bajkę dla dzieci, dość błahą, trochę absurdalną i przywrotną, i zrobiliśmy historię o przemocy w rodzinie. Gdzie też w pewnym sensie, nie w takim stopniu jak teraz w Alicji, ale ta sposób mówienia o tej przemocy jakby oswaja z tematem, nie? Czy dystansuje do niego i pozwala śmiać się z rzeczy, które nie są śmieszne i jakoś tak, nie wiem, no tak łatwiej może to przełknąć.
Ja chciałam tylko dodać, wracając do Małgosi, do Piotra i do ich spektaklu, którego nie chcą traktować jako spektakl, to my nie podjęliśmy właściwie żadnego ryzyka. Jak państwo słyszycie, oni się bardzo dobrze wpisują w nasze działanie w BOTO, czyli w eksperyment i to, co Michał teraz państwu próbuje przybliżyć. Tak, próbujemy, dajemy sobie wolność w teatrze BOTO, żeby eksperymentować, żeby szukać. Jest to dosyć niewiarygodna sytuacja, że robimy Alicję na 3 osoby. Mhm. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. Może, znaczy ja ufam i wierzę, że nasze umiejętności jakby pozwolą na to, żeby to było atrakcyjne, tak jakby to miało grać 20 postaci. Natomiast jest coś, co właśnie łączy i dlatego właśnie tutaj jesteśmy. Tak sobie pomyślałam o tej audycji teraz i w grudniu, że ten nasz miesiąc w BOTO jest taki premierowy i taki też w te wydarzenia i ćwiczenia stylistyczne i Alicja i za chwilę nasze urodziny 10 grudnia jest taki na spotkanie, na eksperyment, na jakąś wolność. Także ja zapraszam.
I wspólnotę.
I tak, no i święta przecież za chwilę, więc to wszystko jakby przybliża. Co prawda Alicja nie jest tematem świątecznym.
Ale to będzie bardzo śmieszne, lekkie przedstawienie tego tak? pozorom. Tak, tak, tak. No właśnie chodzi o to, że no ja tutaj tak się pomądrzyłem, ponadymałem, ale to jest jakby ta część jakby ideologiczna, która zasila to, co się dzieje na scenie. Tak naprawdę to są zabawne sytuacje.
Tak, tak.
No. Czarna komedia. Znaczy
to powiedział reżyser. No. Ja jako aktor, ja właśnie, jako aktorka. No to znaczy mam nadzieję, tak. Że to będzie zabawne. Znaczy tak, bardzo lubię absurd w teatrze, więc na pewno będzie zabawnie. Natomiast ta smuga tego podziemia się jednak ciągnie i przy pracy nawet nad tą niby lekką zabawną, jednak ta smuga cienia jest i w głowie, i w tym, żeby ubrać w ten absurd, żeby to było zabawne, no to jednak ta smuga musi w środku być, to znaczy musimy wiedzieć, o czym my tak naprawdę mówimy. Tak jak Michał powiedział, że te wszystkie zagrożenia, które są teraz w świecie, one po prostu są, więc też trzeba o nich, wydaje mi się, mówić.
Ja jeszcze wrócę do tego, co miałem do tego dojść, nie doszedłem, bo gdzieś tam zacząłem meandrować. A propos tych postaci, a propos wielości postaci, prawda, i tego, tak, że mamy trójkę aktorów. No więc tak jak powiedziałem, tym kluczem jest ta podróż inicjacyjna, więc mamy takie postacie w tym podziemiu, takiego króla i królową, jak sobie to nazwaliśmy, które przeprowadzają właśnie Alicję i starają się ją, no tak, taki palcem w bok ją dźgają na początku, potem to jest coraz większe to oddziaływanie na nią do tego, żeby ona jednak stawiła czoło rzeczywistości i żeby świadomie ją odrzuciła, żeby nie podlegała czemuś, co jest jakby poza nią, czyli właśnie takiemu wyparciu, nie? No i na tym ta jej tam podróż polega. No i te wszystkie postaci tego świata podziemia, ci mistrzowie ceremonii, czy ci tam właśnie inicjujący, szamani jacyś tacy, to oni je tak jakby przed Alicją tworzą i w ramach tego procesu inicjacyjnego takiego. Sobie sporo czytałem o tej inicjacji też na początku, bo to mi się tak bardzo skojarzyło. No jakby szukając, o co temu Karolowi też mogło chodzić, podejrzewam, że on też gdzieś tam jakieś skojarzenia miał. No i taka podróż w głąb ziemi, to w wielu kulturach do tej pory jest taki proces, który prowadzi do jakiegoś ponownego narodzenia się, czy te temazkal no tam w Ameryce Południowej do tej pory funkcjonują, czy w Europie przecież jakieś groty takie jak Lascaux, czy coś.
Umiera stary człowiek, rodzi się nowy, to przejście jest, prawda? Takie.
Tak, tak. Mhm. U nas nie ma, w naszej kulturze nie ma tak naprawdę takiego silnego rytu, takiego przejścia od dzieciństwa do dorosłości. Nie ma czegoś takiego. Jak w momencie, w którym kultura, jakby taka Europa była taka katolicka, no to pewnie jakieś tam bierzmowanie czy chrzest był jakimś przyjęciem do takiej wspólnoty dorosłych, tych po drugiej stronie, tych mężczyzn, którzy, prawda, noszą broń czy tam dzidę w odróżnieniu od tych chłopców, którzy biegają za piłką. Nie? Nasze społeczeństwo, moim zdaniem, jest pozbawione takiego momentu, który radykalnie i rytualnie przeprowadza dziecko na drugą stronę i sprawia, że ta osoba jest zaakceptowana przez dorosłą, świadomą...
Teraz chłopcze jesteś facetem.
Dokładnie. Teraz dziewczynko jesteś kobietą.
Tak,
nie?
Tak.
To właśnie u nas to się kojarzy z maturą, z dowodem osobistym, prawda, z pełnoletnością.
No to są takie zewnętrzne właśnie.
Tak, a to poza tym to się odbywa wcześniej tak naprawdę. Nie,
nie ma to charakteru rytualnego. Jednak, tak. Albo takiego właśnie silnie religijnego. No daj Boże, może są osoby, które odczuwają pewne jakieś tam religijne sytuacje w ten sposób. No ja tak nie miałem. Dla mnie to wszystko jest takie...
No ktoś tam kiedyś ustalił, że palić można od 18 roku, pić alkohol od 18 roku, ale to są gadżety wszystko. No. Nie jest właściwie nic,
to jest przejście. Ja jeszcze pamiętam, jak tam, nie wiem, Sat Ok opowiadał, prawda, jak to było wśród Indian, kiedy się odbywało właśnie taką w osamotnieniu podróż inicjacyjną. W ogóle przejście na drugą stronę rzeczywistości w jakimś stanie albo narkotycznym, albo cierpienia, bo tam były różne przecież obrzędy też związane.
Z cielesnymi, tak. Zrywanie piersi i tak dalej.
Tak, tak, tak. To takie mi się teraz kojarzyły. Takie... Ale też i w najdawniejszych religiach właśnie jest ten motyw zejścia pod ziemię, prawda? Tak. I wyjścia do nowego świata.
Może ja opowiem o tych jaskiniach, bo to akurat mnie bardzo zaciekawiło tak ostatnio. No więc badacze europejscy, nie pamiętam przy której dokładnie z jaskiń, to się tam okazało, tych europejskich, odkryli przy wejściu do jaskini takie jakby odciski dłoni. Jakby dookoła była barwa jakaś tam fioletowawa czy niebieskawa, a w środku taka biała odciśnięta dłoń. No więc spekulacje były takie, że taki młody człowiek, taki adept brał w usta roztwór nadmanganianu, nie wiadomo czego, i tak spluwał na tą dłoń, żeby odcisnąć swoją obecność. Przy czym się okazuje, że ten tam nadmanganian, czy jakieś jego związki są bardzo właśnie silnie halucynogenne. Mhm. No i taka osoba po takim zapieczętowaniu właziła do takiej jaskini, bo poza tym, że tam odkryto te malowidła naścienne, bizonów, jakichś tam innych zwierząt, to odkryto jakieś dziwne takie ślady, nie wiem,
ja tutaj troszeczkę idę za Mirkiem Kocurem. Jakbym mówił jakieś bezeceństwa, to od niego słyszałem i na niego zrzucam.
Ale on cudnie mówi bezeceństwa, więc bardzo proszę.
No w każdym razie ten młody człowiek wchodził tam z zapaloną pochodnią w stanie jakiegoś odurzenia narkotycznego i widział te wszystkie malowidła, które w świetle ognia, które jest takie dynamiczne, ożywały. Jego wyobraźnia ożywała, on ożywał i on odbywał taką jakby wewnętrzny bój. Jakby. Z jednej, no i jest to,
do kina poszedł.
Takiego 3D.
Ale to, było, kino wewnętrzne właśnie. Tak. No, ale to rzeczywiście, to już w tym, co Luis Karol napisał, jest coś takiego, prawda?
To i jest przejście i jakaś surrealistyczne, taka jest taki narkotyczna poetyka snu, narkotyczna
bardzo niebezpieczna
wizja.
Zresztą, bo ja przyznaję, że nawet w lekturze, czy nawet w filmach Tima Burtona, ja odczuwam jakiś niepokój, kiedy się nim gra tam flamingami w krokieta, czy się ścina ciągle, czy coś. Czy nawet kot, który jest samym uśmiechem, a w każdym razie...
Czy ta sama Alicja, która jest
niby
dziewczynką,
a nie dziewczynką.
Jest coś
niepokojącego w tym wszystkim,
prawda? Jesteśmy
na
granicy koszmaru, a bohaterka traktuje to jako baśń. I to wydało mi się jakby...
Ona zresztą sama jest poniewierana, to, że głupia, to, że nie rozumie, no tam, prawda? Także ten,
więc
to nie jest taka bajka.
Też ten pomysł tej lektury, on się nie wziął jakby znikąd. Nie jesteśmy się narzucić czegoś tekstowi, tylko właśnie to wynika z jakiejś interpretacji lektury, czegoś, co wydaje mi się, że tam jest.
Bardzo ciekawe eksperymenty w tym boksie oddawają.
Tak, zapraszam.
Przedświąteczne.
Przed świętami.
No, różne mikstury. No i później ja patrzę, że te ćwiczenia stylistyczne 9 premiera, 11 spektakl, jakieś plany. Nic, to coś tam się zbudziło przy naszych opowieściach o jaskiniach. Jakieś plany na ciąg dalszy już macie w repertuarze, to jest?
Przymierzamy się, żeby zagrać pod koniec stycznia. 28-29. No i wierzymy, że przyszłość będzie jakaś przed nami.
Myślę, że na stałe do naszego repertuaru wejdą ćwiczenia stylistyczne. Dla państwa, którzy już byli, a którzy jeszcze u nas nie byli, jest to scena kameralna, więc myślę, że przez jakiś czas pogramy na pewno to przedstawienie.
A wcześniej można napić się kawy, a później można napić się lampkę wina.
No, bardzo dobry sernik.
O, bardzo dobry sernik. I tam jest bardzo miło. Sylwia, przypomnij dokładnie. Tam, to jest plac Jasia Rybaka, dobrze mówię?
Dokładnie, to jest adres bohaterów Monte Cassino, 54B. To jest taki wyremontowany nowy plac w Sopocie. My go nazywamy plac Jasia Rybaka. Ja właściwie nie wiem, czy
to jest
plac
taka nieformalna
Jasia
nazwa.
No, w każdym razie jest tam fontanna z Jasiem Rybakiem, który został przeniesiony z Placu Zdrojowego właśnie tam.
No i rzeczywiście miejsce, w którym po prostu
urocze,
wszyscy
ciepłe.
Się spotykają i czas spędzają. A ja tak się jeszcze zastanawiam, czy to jest taki spektakl, który się będzie jakby ze spektaklu, takie przedstawienie, które ze spektaklu na spektakl może się bardzo zmieniać, w sensie, nie wiem, energii, pomysłów, czy to zafiksujecie sobie gdzieś tam i to będzie
absolutnie
grane?
Absolutnie żadnego zafiksowania nawet, tu nie będzie.
Tak, no, tak też nawet założenia nie są zafiksowane, pewne rzeczy.
Nie, myślę, że
czyli
to
tak
nawet...
jak w jazzie trochę przy improwizacji. Tak,
my mamy trzy pulpity, nasze teksty są jak nuty. One nie są nauczone i odgrzewane, tylko to się dzieje tu i teraz.
Są pomysły, które ze względów czasowych mogą się po prostu nie udać, żeby je zrealizować do piątku, ale plan jest, żeby potem ewentualnie, jak będziemy to grać, to czemu nie jakby wrzucać sobie nowe rzeczy na kolejne wydarzenia, tak? No, eksperyment to eksperyment.
Czekamy na efekt, no i czekamy na Alicję. 23 grudnia?
Planujemy odpalić 23
grudnia.
Chociaż pokażcie
grudnia. Nawet jakby taka może większa jeszcze premiera była w styczniu, no nie wiem jak tam. Czy już zafiksowane, że 23?
To znaczy staramy się na 23 grudnia, ale jeżeli nie zdążymy, to początek stycznia. Ale wszystko robimy, żeby zdążyć na 23.
Daty są elastyczne. Ja powiem Państwu, że tą wróżkę z kranu wspominaną już myśmy pracowali na nią 2 lata.
Tak.
I premierę przykładaliśmy też chyba dwukrotnie.
Dwa lata, ale
23 to jest bardzo intrygująca data.
Słuchajcie, ale pracowaliśmy 2 lata, z czego ja obliczyłam, mieliśmy prób 14.
Jest to długo dojrzewający rzeczywiście.
Po prostu jest to specyficzne u nas w teatrze, ponieważ współpracują z nami artyści, którzy są związani też z innymi teatrami i miejscami, więc jest to specyficzna praca. Natomiast nie narzekamy, no. Jest okej.
Nie ma na co. Taki tygiel pomysłów i eksperymentów bardzo.
Chyba to jest najważniejsze, że właśnie pracujemy z ludźmi, którzy to chcą robić. Ja widzę, że już będziemy kończyć, a ja bym bardzo chciała zaprosić Państwa, bo 10 grudnia strzeli nam 6 lat, jesteśmy takim porządnym już przedszkolakiem. Zapraszam do nas, do teatru. Będzie koncert, będzie poczęstunek, wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich, kto ma ochotę przyjść i poświętować z nami ten jubileusz.
Sylwia Góra-Weber, Małgorzata Brajner, Piotr Jankowski, Michał Derlatka, Romuald Wicza-Pokojski już pobiegł, bo ma premierę, podobnie jak Andrzej Żak. Dziś o 17 w Teatrze Miniatura Magiczne Święta Malwiny, Iwona Borawska. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.